A my już mamy połączenie z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego, uczestnika działań bojowych m.in. w Iraku i Afganistanie, wykładowca Centrum Szkoleniowego WOD. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
No i od razu na początek pana komentarz odnośnie słów prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Biden w sprawie myśliwców F-16 dla Ukrainy. Powiedział, że nie będzie takiej decyzji, nie będzie przekazania tych samolotów. Zdziwił się pan, zaskoczyła pana ta wypowiedź, czy zupełnie nie?
No się przyznam, że zaskoczyła może nie, ale liczyłem jednak na bardziej elastyczne stanowisko, bo jest to wyjątkowo mocna odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to było takie bardzo mocne nie. Ja przyznam, że liczyłem jednak, że część zasobów europejskich, jeżeli chodzi o samoloty F-16, w niedalekiej przyszłości zostanie przekazana. No ale to świadczy o tym, że kolejny jak gdyby próg w dostawach broni został stworzony, no bo te progi głównie tak naprawdę ich twórcą są Stany Zjednoczone, to one narzucają politykę dostaw zbrojeniowych, nikt co do tego nie ma wątpliwości. No i w tej chwili taki próg rzeczywiście został ustanowiony, że samoloty F-16 nie. Przyczyn może być kilka, zarówno logistycznych, jak i polityczno-militarnych. No, te samoloty mają zdolności rażenia celów w głębi Rosji, więc podejrzewam, że przyczyna i logistyczna, czyli zabezpieczenie lotów i szkolenie załóg, i militarna.
Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, mówię tutaj o Johnie Kirby, bronił tej decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mówił, że oczywiście Stany Zjednoczone już wysyłają dużo sprzętu, właśnie w tym czołgi Abrams, i że F-16 nie są koniecznym sprzętem, który musi trafić na Ukrainę. Na pewno z tym głosem nie zgodzą się, czy nie zgadzają się przedstawiciele Ukrainy, prawda, panie pułkowniku?
Na pewno nie, chociaż Ukraina oficjalnie nie wystąpiła z prośbą do żadnego kraju o dostawę samolotów, przynajmniej z taką informacją się spotkałem. Natomiast co do rzeczywistej potrzeby, warunkiem udanej kontrofensywy jest tak zwane izolowanie pola walki, czyli uniemożliwienie sprawnego przerzutu wojsk na tyłach, żeby taką ofensywę zatrzymać. Takie izolowanie można dokonać wyłącznie za pomocą artylerii i lotnictwa. Bez lotnictwa to będzie zawsze upośledzone.
No i to na pewno będzie miało odzwierciedlenie właśnie w działaniach wojennych, o których pan już zdążał wspomnieć. Jak pan patrzy na to, co się dzieje, na no niestety na ofensywę, która jest przeprowadzana ze strony Rosji, a tej kontrofensywy ze strony Ukrainy widzimy, ale na pewno nie jest ona taka, jakiej byśmy się spodziewali, jakiej byśmy chcieli.
Znaczy, ja byłem zawsze ostrożny w oczekiwaniu zimowej dużej ofensywy, dlatego że zarówno pogoda, jak i rosnące siły rosyjskie mocno ograniczają takie możliwości. No, Ukraina ma znaczne siły związane na odcinku bachmuckim, czyli tam powiedzmy gdzieś 80 kilometrów. Tam skoncentrowała część sił. Natomiast trzeba pamiętać, że ofensywa i co potem. Ukraińcy tracą miesięcznie około batalionu czołgów. Dostaną, licząc czołgi porosyjskie i czołgi natowskie, no mniej więcej zapewne koło 100 czołgów porosyjskich, koło 130 może natowskich. To jest mniej więcej tyle, ile stracą w ciągu no, pół roku. I co potem? Więc tutaj problem jest nie tylko samej ofensywy, ale tego, co będzie po niej. Ukraińcy nie mogą planować na miesiąc, dwa w przód, tylko muszą planować ten konflikt dłużej, bo on się będzie rozwijał. Siły rosyjskie natomiast rosną. Ukraina nie ma czym zastępować czołgów, jeżeli ich nie dostanie z zachodu, bo Ukraina obecnie nie wyprodukuje ani jednego czołgu sama. I jest po prostu całkowicie uzależniona od tej pomocy. Skąd taka ostrożność w działaniu armii ukraińskiej?
Jeżeli mówimy o sprzęcie, jeżeli mówimy o tych dostawach, to na pewno bardzo duże poruszenie sprawiała sprawa czołgów Leopard. Wiemy, że już jest ten reeksport de facto na ukończeniu. To jest dobra decyzja. Kiedy realnie te czołgi mogą trafić na Ukrainę? Kiedy one w ogóle realnie będą używane? Kiedy armia ukraińska będzie mogła z nich korzystać?
Znaczy tak, szkolenie mechanika, bo to musimy mówić o wyszkoleniu zarówno obsług czołgów, załóg czołgów, jak i mechaników, którzy będą je obsługiwać logistycznie. W armii amerykańskiej szkolenie mechaników do obsługi Abramsów, z tego co pamiętam, trwa 24 tygodnie chyba.
Czyli pół roku prawie, tak?
Nie, 24 tygodnie, no to mniej.
No prawie
to
pół.
Mniej. Pół.
Prawie pół roku, no tak.
Pół. Ja zrozumiałem roku, okej. Więc trwa około pół roku. Oczywiście to można skrócić, myślę, że do 3 miesięcy szkolenie załóg. I teraz pytanie, czy Ukraińcy wyślą załogi, które już walczyły, ale to oznacza, żeby musieli te załogi zdjąć, mówiąc kolokwialnie, z walczących czołgów. Czy wyślą żołnierzy zupełnie świeżych? Jeżeli wyślą tych, którzy walczyli, to też 3 miesiące będzie w zupełności wystarczające, żeby tych ludzi do walki przygotować. Jeżeli będą to żołnierze, którzy dopiero się będą uczyć podstaw, no to musimy mówić o 6 miesiącach też.
Jaki jest w ogóle stan faktyczny, panie pułkowniku? Bo wiemy, że było spotkanie w tym niemieckim Ramstein, że tam były rozważane różne scenariusze i możemy już powiedzieć tak spokojnie, że te czołgi Leopard trafią właśnie na Ukrainę, że ta koalicja, której de facto przywodzi Polska, jest już zdecydowana na taki ruch?
Wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście Leopardy na Ukrainę trafią i nic nie wskazuje na to, żeby nie miało to się stać. Natomiast ja wiem z doświadczeń własnych, że taka, mówiąc kolokwialnie, zrzutka międzynarodowa, no to trochę potrwa. Podejrzewam, że te czołgi są w różnym stanie technicznym, będzie to wymagało transportu, stworzenia takiego huba logistyczno-szkoleniowego w jednym z krajów europejskich, gdzie te wszystkie czołgi będzie trzeba zebrać. Tam zapewne trafią załogi, trafią mechanicy, to będzie trzeba wszystko przeszkolić. To mówimy nie o tygodniach, ale sądzę o miesiącach.
To z tego, co pan mówi, wynika, że jednak zimą nie spodziewał się pan ofensywy, czyli rozumiem, że mamy się szykować do jakichś większych starć i do tych ofensyw zarówno z jednej, jak i z drugiej strony na wiosnę, na zbliżającą się wiosnę?
Niekoniecznie, dlatego że Rosjanie być może będą chcieli wyprzedzić moment, kiedy czołgi trafią w większej ilości na Ukrainę i uderzyć z dużą siłą wcześniej. Więc niekoniecznie. Natomiast co do armii ukraińskiej, z kolei też być może Ukraińcy jednak postawią praktycznie na jedną kartę i będą chcieli zaskoczyć Rosjan. Więc wcale nie jest powiedziane, że zimą do większych uderzeń nie dojdzie. Natomiast ja bym raczej stawiał bardziej na ofensywę rosyjską w relatywnie niewielkim, niedługim czasie, niż na jakąś kontrofensywę ukraińską.
No i też ważne chyba z punktu widzenia Polski to, że prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, iż planuje podróż do Polski. Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, ale najprawdopodobniej odbędzie się to w pierwszą rocznicę inwazji, tej pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego. Jak pan czyta z kolei ten znak, tę wizytę?
No gdyby to było rzeczywiście 24 lutego, to byłby bardzo mocny sygnał dla opinii międzynarodowej, jak jest pozycjonowana Polska. I byłby to bardzo duży polityczny sukces nasz. Natomiast ja cały czas mówię, że Polska jest jednym z głównych krajów wspierających Ukrainę, bo to trzeba nie liczyć tylko w sumach, ale też w co dostarczaliśmy i kiedy, a trzeba pamiętać, że Ukraina dostała od nas dużą liczbę czołgów T-72, w takiej bardzo krytycznej chwili, więc tu Polska jak najbardziej zasługuje na to, żeby zostać doceniona w taki sposób.
A panie pułkowniku, i jeszcze ta grupa, która trochę nam spędza sens powiek, mówię oczywiście o grupie Wagnera, znowu wracamy do Stanów Zjednoczonych, sankcje Stanów Zjednoczonych właśnie na grupę Wagnera mogą oznaczać odebranie źródeł dochodów w państwach Afryki i Syrii. Wiemy, że te sankcje nałożone na rosyjską prywatną firmę wojskową grupę Wagnera zostały nałożone. Amerykanie mogą już na poważnie w cudzysłowie wziąć się za interesy Wagnerowców w Afryce i Syrii. Tak informują między innymi media ze Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, panie pułkowniku, jakie znaczenie ma grupa Wagnera na Ukrainie? Czy ona jest naprawdę tak silnym spektrum rażenia? A druga sprawa, no właśnie o te sankcje.
No to w ogóle, jeżeli chodzi o Wagnerowców, oni są mocno związani z polityką rosyjską, również zagraniczną i jak pani redaktor wspomniała, nałożenie tych sankcji ma ograniczyć ich działalność albo zupełnie jak gdyby dać podstawy do ścigania członków tej grupy działających poza granicami Rosji, bo warto zerknąć na to, co się dzieje w Afryce, w Sahelu, gdzie na przykład w Burkina Faso, taki kraj nam się zdaje bardzo egzotyczny, ale newralgicznie położony, gdzie rząd zażyczył sobie, żeby Francuzi opuścili kraj, bo oferta rosyjska jest dosłownie lepsza. No to tam generalnie się pojawią właśnie Wagnerowcy. Stąd myślę, że to ma, że te działania Stanów Zjednoczonych mają upośledzać zdolności właśnie rosyjskie gdzieś w Afryce, a w tej chwili no mocno w rejonie Sahelu jak gdyby Rosjanie zaczęli działać i tam zapewne się ci Wagnerowcy wkrótce pojawią. Natomiast mówiąc o Ukrainie, no tu mnie zaskoczyło, jak Rosjanie potrafili, ignorując własne prawo, zbudować prywatną formację wojskową, bo tu mówimy o kilkudziestu tysiącach obecnie już kontraktorów. To jest skala nieporównywalna z niczym, czego byliśmy świadkiem. Tym bardziej, że formacja oficjalnie nie istnieje, ponieważ ona nie ma statusu prawnego. To jest sieć powiązanych spółek. Natomiast nie ma organizacji Wagnera jako takiej. Natomiast o sile bojowej, no przede wszystkim tam musimy mówić o formacjach dwóch, czyli tych byłych żołnierzach zawodowych w grupie Wagnera, którzy są relatywnie dobrze wyszkoleni, dobrze zmotywowani, przyzwoicie uzbrojeni i o zmobilizowanych, w cudzysłowie oczywiście, więźniach z kolonii karnych, którzy są w grupie Wagnera typowym mięsem armatnim i wysyłani są do walki w pierwszej linii. Natomiast efektywność no, wykazują, bo jeżeli połączymy ignorowanie strat z grupami całkiem dobrze wyszkolonymi i uzbrojonymi, no to mamy taki efekt, jak widzieliśmy pod Soledarem, gdzie Wagnerowcy, no trzeba powiedzieć, że odnieśli zwycięstwo.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan pułkownik Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, uczestnik działań bojowych w Iraku, Afganistanie, wykładowca Centrum Szkoleniowego WOD. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.